A jednak jest Paweł Bobołowicz w Kijowie. Halo, halo, Pawle?
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, oczywiście jestem.
No to opowiadajmy, co się dzieje 9 maja, bo to dla Ukrainy nie jest taki sobie zwyczajny dzień jak nad Wisłą.
Przypomnę, że na Ukrainie, tak jak w wielu państwach z byłego Związku Sowieckiego, 9 maja wciąż jest obchodzony jako Dzień Zwycięstwa nad faszyzmem, pomimo tego, że od 5 lat próbowano, aby ten dzień w pewnym sensie zastąpić 8 maja jako Dniem Pamięci i Pojednania, to jednak 9 maja pozostaje na Ukrainie dniem wolnym i jest to ten dzień, kiedy zbierają się ludzie, rodziny, ale też ci, którzy chcą wspominać żołnierzy, którzy walczyli w Armii Sowieckiej w czasie II wojny światowej, albo tak jak tutaj nazywają to uczestnicy tych spotkań, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, nawiązując do sowieckiej tradycji. Dzisiaj Kijów od rana jest sparaliżowany, bo zostało wyłączone z ruchu centrum Kijowa. Ja teraz jestem przy stacji metra Arsenalna. To tutaj na godzinę 10 ukraińskiego czasu, czyli na 9 czasu warszawskiego, zwołują się na spotkanie uczestnicy marszu, którzy stąd mają przejść około kilometra w stronę Parku Chwały. Tam pod pomnikiem Chwały będą składać kwiaty. Uczestnicy tego marszu niosą ze sobą zdjęcia tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. To mają być zdjęcia rodzinne, ale bardzo często są to też po prostu portrety przypadkowych osób. Tutaj przy metrze Arsenalna, bo jestem już tutaj na miejscu, na razie zdecydowanie więcej niż uczestników jest wszelkiego rodzaju służb porządkowych, policji, funkcjonariuszy jest mnóstwo już nawet w samym metrze, a przed stacją są poustawiane szpalery funkcjonariuszy. Oni mają dbać o bezpieczeństwo, a żeby wejść bezpośrednio już na samą ulicę, skąd ruszy manifestacja, trzeba przejść przez bramki, w których jest sprawdzane, jakie są przenoszone przedmioty, czy ktoś przenosi niebezpieczne przedmioty. Być może Państwo też słyszycie, w tle gra orkiestra. Ta orkiestra, tak jak i w ubiegłych latach, najczęściej gra sowieckie pieśni wojenne, chociaż coraz częściej pojawiają się też pewne elementy związane, czy nawiązujące wprost do tradycji ukraińskiej. Nie brakuje też emblematów ukraińskich. Te portrety, które kiedyś najczęściej były w barwach czerwonych i przypominały właśnie Armię Czerwoną, dzisiaj widziałem, że niektórzy uczestnicy już mają w barwach ukraińskich. Setki osób, które tutaj są, niosą kwiaty, te kwiaty wiosenne, bez konwalie, i te kwiaty też będą właśnie składać tam bezpośrednio przy tym pomniku chwały. Oczywiście skąd takie zabezpieczenia? Co roku istnieje niebezpieczeństwo i obawa, że ten moment stanie się łatwym momentem do prowokacji i do jakichś bardziej ostrych wydarzeń w centrum Kijowa, dlatego takie zabezpieczenia. Ale w ubiegłym roku w sumie nie doszło do niczego, co miałoby charakter większych problemów. Raczej kontrmanifestanci, bo tacy też się co roku pojawiają, próbowali wykpić uczestników tego marszu, nie tyle kpiąc z samego problemu i z tego, co się wtedy wydarzyło, ale raczej z formy uczczenia tego, z formy, która wyraźnie nawiązuje do tradycji sowieckiej i która nawiązuje do nieśmiertelnego pułku, który przecież jest jednym z elementów propagandy putinowskiej. Na Ukrainie to wydarzenie nie nazywa się nieśmiertelnym pułkiem, ale niewątpliwie w swojej formie zewnętrznej do niego nawiązuje. Nawet teraz widzę osoby, które są poprzebierane, czy są ubrane w mundury z medalami. Te osoby tutaj są powszechnie uznawane za kombatantów, za wiele osób uważa, że to są uczestnicy tamtych wydarzeń, dziękuję im, gratuluję, no ale wiek tych osób wskazuje, że nie jest realne, żeby te osoby akurat brały udział w wydarzeniach II wojny światowej. Jeżeli w Armii Sowieckiej brali udział w jakiejkolwiek wojnie, to na pewno nie w II wojnie światowej, a raczej mogą być co najwyżej kombatantami tych wojen, które nam się kojarzą jak najgorzej.
No Pawle, to jest już tradycja, że im dalej od II wojny światowej, tym więcej weteranów się pojawia tejże wojny na ulicach nie tylko Kijowa, ale pewnie Moskwy również, bo kult i pamięć trzeba krzewić, a metryka to rzecz wtórna, żeby się czuć kombatantem. Do Kijowa i do Pawła Bobołowicza jeszcze wrócimy około godziny 9:05-10. Zobaczymy, jak te obchody przebiegają i powiemy, że Kijów ma co świętować 9 maja i to bynajmniej nie jest odniesienie do roku 45, tylko do wydarzeń sprzed ćwierć wieku wcześniejszych. Pawle, do usłyszenia, do Kijowa jeszcze wrócimy, a tymczasem zmienimy kontynent. A kontynent zmienimy za pośrednictwem Andrzeja Kochuta, eksperta klubu Jagiellońskiego, który animuje, przewodzi regionalnemu klubowi dyskusji międzynarodowej, czy ośrodkowi.
Regionalnemu ośrodkowi debaty międzynarodowej.
O,
dzień
tak,
dobry,
to się
witam
nazywa.
Się przy okazji.
Dzień dobry. Pod auspicjami Ministerstwa Spraw Zagranicznych ten ośrodek działa. Wenezuela. Ja i amerykanista oczywiście. Z wykształcenia jest pan Andrzej Kochut. Wenezuelski wywiad aresztował w środę wiceprzewodniczącego opozycyjnego parlamentu pana Zambrano. Jeżeli nie mylę nazwiska, już pan mnie poprawił. Poinformował lider opozycji Juan Guaido. Reżim pokazuje pazurki coraz ostrzej?
Zdecydowanie. To znaczy, to w ogóle była ciekawa sytuacja. Świadkowie mówią, że odbyło się to w bardzo filmowy sposób. To znaczy, zatrzymano pana Zambrano po tym, jak wyszedł z kwatery swojej partii. On nie chciał wysiąść z samochodu na żądanie służb, które go otoczyły, w związku z czym samochód razem z panem wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego został odholowany. Tak to się odbyło. Natomiast czy reżim pokazuje pazury? Oczywiście, że pokazuje, bo nie powiódł się pucz, który próbował sprowokować, czy przewrót stanu, który próbował sprowokować Juan Guaido.
Tak się nazywać, miał się
jeszcze przed majówką 30 kwietnia jakieś ruchy zostały rozpoczęte. Może przypomnijmy pokrótce, sytuacja w Wenezueli wygląda w ten sposób, że od stycznia toczy się walka o władzę pomiędzy urzędującym Nicolasem Maduro i jego reżimem, a Juanem Guaido, który ogłosił się prezydentem w styczniu. Ja tu zresztą kiedyś już streszczałem, na czym mniej więcej ten spór polega.
Tak jest i słuchacze Radia Wnet, ci oczywiście, którzy pilnie słuchają radia, doskonale wiedzą, bo o Wenezueli mówimy dużo i często, ale tej pory nas przynajmniej nie dziwiło to, że Juan Guaido, przewodniczący parlamentu, ogłosił się, został wybrany tymczasowym prezydentem i sobie jeździ. Gdyby to była Białoruś albo Rosja, to dawno by wylądował w jakiejś drewnianej skrzyneczce i nikt by go nie znalazł. Tutaj to było sytuacja o tyle dziwna, że ten reżim jakoś nie represjonował bezpośrednio swoich adwersarzy, a teraz to się zmienia.
To znaczy, oni nie represjonują go z prostego powodu. To znaczy, gra o władzę w Wenezueli toczy się nie tylko w Wenezueli, ale również poza nią i reżim Maduro w swoich kalkulacjach musi brać pod uwagę to, co mogą potencjalnie zrobić Amerykanie. Amerykanie od samego początku Juana Guaido poparli i od samego początku twierdzą, że wszystkie opcje pozostają na stole w rozumieniu również opcje militarne. Tego reżim musi się obawiać i dlatego on raczej małymi krokami
czyli
sprawdza,
wolność,
co mu wolno.
Wolność i życie Juana Guaido gwarantuje, jak rozumiem, Donald Trump i jego nieprzewidywalność.
W pewnym sensie tak, choć to też może mieć swoje ograniczenia, bo z jednej strony Juan Guaido od kilku miesięcy stara się doprowadzić do tego przewrotu w Wenezueli i to mu się nie udaje. Ta ostatnia próba zamachu była już kolejną taką i tym razem, że tak powiem, bardzo, bardzo mocną próbą odwrócenia tego, co się w Wenezueli dzieje. To się nie
powiodło. Juan Guaido
zapowiedział
ten już plan wolność, który cytowaliśmy, że teraz Gwardia Narodowa przechodzi na stronę ludu i dni Maduro są już policzone. Wygramy. Mija 9 dni od ogłoszenia tej deklaracji. Reżim okrzep i ma się całkiem.
Wydaje się, że to był, w pokerze mówi się blef. To znaczy Juan Guaido starał się wykorzystać taki moment, kiedy faktycznie zyskał poparcie części wojskowych średniego szczebla, niespecjalnie dużej grupy. Oprócz tego udało mu się uwolnić Leopoldo Lópeza, który jest takim kultowym liderem opozycyjnym, który od 2014 przebywał w więzieniu, później w areszcie domowym. Natomiast jeszcze tego samego dnia, 30 kwietnia, kiedy miał się ten przewrót rozpocząć, Leopoldo López zgłosił się po azyl w ambasadzie Chile bodajże i w ten sposób w ten sposób zakończył swoją przygodę z przewrotem w Wenezueli, co też pokazuje, że nawet na tym szczeblu nie było jakiejś wielkiej wiary w to, że ten przewrót może się powieść.
Szczególnie, że ojciec Lópeza zdaje się będzie kandydował z partii ludowej, hiszpańskiej partii ludowej do Europarlamentu.
Natomiast,
związki są bliskie.
Tak, natomiast to, co jeszcze może osłabić Guaido, to jest fakt, że Amerykanie małymi krokami chyba jednak zmieniają swoje podejście do Wenezueli. Pojawiły się informacje o tym, że Donald Trump jest bardzo niezadowolony ze swojej administracji, zwłaszcza z Johna Boltona, doradcy do spraw bezpieczeństwa, ze względu na to, że oni jakby wmanewrowali go w ten konflikt z Wenezuelą, przynajmniej on tak twierdzi, że przekonywano go, że kwestia zmiany władzy w Wenezueli to jest prosta operacja, która odbędzie się dosyć szybko i bez większych kosztów, a w tej chwili widać, że jednak reżim Maduro, mimo że osłabiony kryzysem humanitarnym, to jednak trzyma się mocno i tutaj potrzebne by było ze strony Amerykanów większe zaangażowanie, na które oni wygląda na to, że nie są gotowi, nie chcą w tym kierunku pójść i w związku z tym też pretensje Donalda Trumpa do swoich doradców.
Ale to by wskazywało, że reżim Maduro będzie trwał w najlepsze. Kryzys humanitarny też się nie zakończy i cierpienie Wenezuelczyków będzie trwało.
To znaczy tak, w Wenezueli, jak w wielu państwach tego rodzaju, taką rolę dającego władzę, takiego kingmakera, zawsze może pełnić wojsko. I to jest de facto chyba jedyna w tej chwili możliwość, którą można rozpatrywać, jeśli chodzi o zakończenie urzędowania Maduro. To znaczy, jeżeli ten reżim w tej swojej inercji posunie się za daleko i wojskowi przestaną widzieć interes w popieraniu go, no to być może gdzieś z tego kręgu wyjdzie inicjatywa, żeby władzę zmienić. Natomiast po tych kilku miesiącach wydaje się, że takiego potencjału nie ma już Guaido. W sensie ten stan przejściowy trwa już kilka miesięcy, on do niczego konkretnego nie doprowadził. Nastąpiła kolejna próba eskalacji, która się nie powiodła, a zamachu stanu nie można ogłaszać 3 razy w miesiącu. To się robi raz i najczęściej albo się nie udaje, dokładnie.
Albo w jedną, albo w drugą. Zdaje się u mnie, że sama pozycja Juana Guaido nie jest taka pewna, bo opozycja jest bardzo podzielona wewnętrznie i łatwo jej rozpad.
No to nie jest dziwne. Dopóki lider jest silny i wydaje się, że sukces jest na wyciągnięcie ręki, wszystkie ręce spotykają się na pokładzie. W momencie, kiedy ta sytuacja w takim kształcie, w jakim ona jest teraz, trwa już od stycznia i nic się de facto nie zmienia, no to również te wewnętrzne podziały się nasilają.
No i pytanie, jak długo sami Wenezuelczycy to będą wytrzymywać, bo wedle raportów, które do nas docierają o stanie ekonomicznym Wenezueli, stanie życia obywateli tego kraju, to ponad 90% zdaje się żyje w ubóstwie.
Tak, no raporty są bardzo niepokojące, przy czym trzeba powiedzieć, że ten kryzys w Wenezueli trwa co najmniej od 2014 i on się z roku na rok nasila i póki co do zdecydowanego wybuchu niezadowolenia nie doprowadził. Wydaje się, że ta sytuacja pogarszała się stopniowo, obywatele w jakiś sposób się do niej przyzwyczajali i w tej chwili trudno sobie wyobrazić takie pogorszenie jeszcze sytuacji w Wenezueli, która by doprowadziła do nagłego wybuchu społecznego. Raczej ludzie z tego kraju uciekają. Mówi się o tym, że 5,5 tysiąca dziennie ludzi opuszcza ten kraj.
Emigracja idzie w miliony,
ucieka
zdaje się.
Zwłaszcza do sąsiadów. Tak. No to jest też przyczyna tego, że bardzo dużo Wenezuelczyków pojawiło się czy w Kolumbii, czy w Brazylii, czyli w tych państwach sąsiadujących.
To jeszcze na koniec, czy my wiemy, jak poparcie, czy do nas docierają informacje do Warszawy, jakie poparcie ma sam Maduro? Czy to jest tak, że on już tylko siedzi na bagnetach wiernych mu i korzystających z reżimu generałach, czy jeszcze ma jakieś duże zasoby poparcia wśród ludności Wenezueli?
Trudno powiedzieć, czy dużo, natomiast na pewno jakieś poparcie odziedziczone zresztą jeszcze po reżimie Chaveza wciąż utrzymuje. Ludzi, którzy pamiętają, że za Chaveza było dobrze i wciąż wierzą, że może tak być, więc w samym społeczeństwie również jest podział, zwłaszcza, że Guaido często jest przedstawiany przez Maduro jako agent amerykański, jako marionetka właśnie tego potężnego sąsiada z północy, który, umówmy się, w Ameryce Łacińskiej nie należy do najbardziej lubianych.
Taka łatka nie pomaga Juanowi Guaido.
Tak, więc również na tym tle jakiś podział społeczny w Wenezueli funkcjonuje.
Powiedział Andrzej Kochut, ekspert klubu Jagiellońskiego, amerykanista. Dziękuję bardzo za rozmowę, nie pierwszą i pewnie nie ostatnią, mam przynajmniej taką nadzieję. Godzina 8:55 na zegarach. To jest najwyższa pora, żeby przenieść się do Niemiec, do Zgorzelca, za Nysę Łużycką. Tam pewnie jest Jan Bogatko, chyba się znajduje w innej części świata.
Nie, jest na pewno tam i właśnie jest w Zgorzelcu nad Nysą Łużycką. Kiedyś ktoś do mnie zadzwonił i się zapytał, a jaka tam pogoda za Odrą? No powiedziałem, no nie wiem, Odra jest daleka stąd. Często się myli ta obie rzeki, ale Radio Wnet jest doskonale obeznane w geografii.
Bo byliśmy i we Wrocławiu, i w Legnicy i wiemy, że kawał ziemi byłoby po stronie niemieckiej, niestety, gdybyśmy mieli tylko na Odrze granicę.
Tak, oczywiście. O czym mówią Niemcy? No Niemcy mówią o sprawach niemieckich przede wszystkim. Mówią powoli już o wyborach do Parlamentu Europejskiego. Mówią o zagrożeniu, jakie przedstawia dla establishmentu politycznego partia AfD, ale również mówią o różnych sprawach, o sprawach polskich. Na przykład jestem na stronie Bayerische Rundfunk 24 i na tej stronie pokazane jest zdjęcie jakiejś kobiety z bardzo brudnymi paznokciami trzymającej obraz Najświętszej Marii Panny, Matki Bożej Częstochowskiej w kolorach, jak to się mówi obecnie, gejowskich. To jest bardzo modne określenie. Oczywiście tekst to jest opatrzony tytułem Aktywistce grożą 2 lata więzienia, a więc obrona biednej kobiety, która postanowiła obdarować tęczą Najświętszą Marię Panną, a którą faszyści prześladują i starają się ją umieścić w kryminale, ale Amnesty International na to nie pozwoli i cały wolny świat, rzecz jasna również, bo wolno domalowywać komu się co chce, bo to jest kryte przez wolność artystyczną i ma do tego pełne prawo, ale oczywiście tłumaczy dalej autor tego artykułu w Bayerischen Rundfunk 24, zresztą to zdjęcie jest z Bild-Zeitung skopiowane. Bild-Zeitung też w tym samym tonie pisze: tęcza, czy to jest symbol LGBT, czy symbol pokoju? I mówi się, że tęcza, tu jest napisane, jest symbolicznie sztandarem pederastów i lesbijek. Niemcy mówią szwul. Szwul znaczy pederasta, nie homoseksualista, nie gej. Oni zresztą swego czasu ukuli takie powiedzenie: dumnie jest być pedałem. To jest właśnie szwul. Szwul to jest pedał. Ale z drugiej strony to jest jednak flaga PiS, czyli ruchu pokojowego i wynikająca ze Starego Testamentu. Otóż to jest potworne kłamstwo. Tego typu rozpowiadanie i rozpowszechnianie informacji powinno być ścigane, bo przecież tęcza starotestamentowa ma 7 kolorów, a nie 6, jak tęcza pederastów, i oprócz tego ma określone znaczenie. To jest 7 grzechów, między innymi grzech sodomii. Tych 6 barw u LGBT właśnie usunęło sodomię z tego katalogu grzechów. I to jest manipulacja. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś namalował swastykę na murze synagogi i później się tłumaczył, że to znak strzelców podhalańskich. Oczywiście znak strzelców podhalańskich to nie jest. Ale dalej właśnie pisze również autorka tego materiału, że aktywistka, bo ona jest aktywistka podleśna, ona jest aktywistką praw człowieka, ona walczy o prawa człowieka i w tym przeszkadzają. Przecież prawa człowieka są w Polsce deptane, ona o nie walczy, a tutaj jej ktoś przeszkadza. No jest to w ogóle straszna, okropna rzecz. Ona mówi, że nie, że ona nie atakuje żadnej religii, żadnej wiary. To nie jest atak. Kogo można zaatakować obrazem? No, to prawda, Bayerische Rundfunk pisze, jeżeli tak, to dlaczego akurat nalepiane jest to na koszach na śmieci i na kiblach ulicznych? No, ale to jest już innego rodzaju sprawa. No, po prostu jest też wymiar pewien artystyczny. Oczywiście pod wymiar artystyczny lewica może wrzucić sobie wszystko, ale tylko lewica, nikt inny, bo nikomu innemu tego zrobić nie wolno, bo to jest przecież regale królewskie LGBT+, itd., bo to można wymieniać bez końca. Przejdźmy teraz troszkę do spraw niemieckich. Lotnisko Berlin-Brandenburg ma taką oficjalną nazwę, nawet ma skrót BER, ale nikt nie kupuje biletu, bo z tamtego lotniska wielkiego, budowanego od Bóg wie ilu lat, Jezus Maria, nie odlatuje żaden samolot, co gorsza, żaden nie przylatuje, nie może nawet wylądować na tym lotnisku, gdyby coś się stało i by musiał, bo to lotnisko nie istnieje. Pamiętam, miałem w ręku, to który to był rok 2012, zaledwie 7 lat temu, byłem na jakiejś konferencji w Berlinie, mieszkałem wtedy w Bonn, to musiał być wcześniej, 2011 rok, miałem bilet na odlot z tego lotniska, a kuku, ono było niby już gotowe, ale okazało się, że nie, bo nie działają albo komputery, albo urządzenia sanitarne, albo urządzenia przeciwpożarowe, no i trzeba było znowu wszystko poprawić, znowu miliony, miliony, miliardy, miliardy i w ten sposób to jest niekończąca się historia, zupełnie jak z remontami Katedry Kolońskiej. Mało o tym kto wie, że ta Katedra Kolońska jest remontowana przez firmę od kilkuset lat funkcjonującą, której wydano zlecenie na remont katedry, na prace kamieniarskie związane z tą katedrą i do tej pory ona z tego żyje. Więc taką nową właśnie katedrą, jeżeli chodzi o maszynkę do robienia pieniędzy, to jest lotnisko Berlin Brandenburg. Wspaniałe, wielkie, największe. Też mi się przypomniała inna historia, to jest straszne, mi się ciągle coś przypomina, a mianowicie jestem na jakiejś międzynarodowej konferencji wiele, wiele lat temu. Jest jakiś młody człowiek z Polski i rozmawiamy na temat właśnie awiacji. No i mówię, no przecież w Polsce były plany już z czasów przedwojennych budowy wielkiego lotniska międzynarodowego, że panie, po co lotnisko nowe? W Berlinie mamy lotnisko. No mamy. To mamy, co mamy, mówi niemieckie przysłowie i w zasadzie z nim zgodzić się musi. Jeszcze jedna sprawa, szparagi. Szparagi bardzo są w Niemczech lubione. Wczoraj nawet wieczorem byłem na małym, skromnym przyjęciu, w bardzo miłym zresztą towarzystwie, w przebudowanej starej stolarni. Bardzo piękna kuchnia, chyba z 50 metrów kwadratowych. Moja żona była zachwycona, chciałaby mieć taką wielką. Jedliśmy zupę szparagową. I właśnie tu jest problem. NDR, to jest rozgłośnia północno-niemiecka z kolei, ma tytuł Cześć, pole szparagowe. Zbieracze szparagów nie przyjechali. No i oczywiście jest wielki dramat, no bo ci, którzy zawsze przyjeżdżali do Bauera, żeby szparagi wyrywać, tu się mówi, wykuwać, bo to się tak taką łopatką podważa i wyjmuje z tego kopczyka, który jest przykryty folią, rzecz jasna, żeby były białe, a nie zieleniały te szparagi. Nie ma, nie ma. No i oczywiście czytałem w polskich mediach, że to jest dramat, że to w ogóle i że to opluwają, że niby w Polsce tak niedobrze, że to 500+ i tak dalej, ale nie, nie. NDR pisze bardzo fajnie i tłumaczy to dobrze. No tak, no mieliśmy tych ludzi, ale Polska przeżywa rozwój, więc to jest dobra informacja. Gospodarka w Polsce, czytam, bo mam to przed sobą, rozwija się błyskawicznie. Od lat kraj ma doskonały wzrost gospodarczy, jak informuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No oni muszą się powołać na własne, bo przecież informacje polskich jakichś mediów są fałszywe, to są faszystowskie media, więc tutaj trzeba po prostu patrzeć na to, co mówi nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo mówi tak, tam jest rozwój, no jest rozwój, jest rozwój. I do tego wszystkiego jeszcze rzeczą ważną, że od 2016 roku płaci się w Polsce dodatek na dzieci. To jest sensacja, bo w Niemczech się zawsze płaciło dodatek na dzieci. On jest dużo wyższy niż w Polsce. Oczywiście nie prowadzi się w Polsce demonstracji przeciwko temu, że jakieś się daje tutaj dla asocjalnych, dla alkoholików, dla kogoś te dodatki. Każdy ma, czy to on jest milionerem, czy żebrakiem, ma prawo do tego, bo ma dzieci. No to pytanie jest być może ci ludzie doszli do wniosku, że ponieważ mam trochę więcej pieniędzy, to czy muszę na 3 miesiące rozstawać się z moją rodziną i pracować gdzieś na niemieckim polu? Nie muszę.
No, szczególnie...
I to wszystko, co miałbym do przekazania państwu znad Nysy Łużyckiej.
Szczególnie, że jak pokazują najnowsze co miesiąc aktualizowane odczyty bezrobocia w Polsce, w zasadzie mamy już rynek pracownika nie tylko w Warszawie i w Krakowie, ale nawet w miastach powiatowych ciężko znaleźć człowieka do pracy, trzeba pensję podnosić, więc po co jeździć do Niemiec, skoro zarobić można w Polsce. Jan Bogatko ze Zgorzelca, dziękuję bardzo za korespondencję z Niemiec. No i my teraz wrócimy na Ukrainę, to przeniesiemy się z Nysy Łużyckiej do Kijowa nad Dniepr, bo tam Krzysztof, tam, o Jezus, tęsknię za Krzysztofem, jak wszyscy, który pojechał nam na spotkanie europejskich dziennikarzy, tam Paweł Bobołowicz jest. Albo go nie ma. Jest, albo go nie ma. Też zacząłem właśnie za Pawłem Bobołowiczem tęsknić. Zobaczymy, czy moja tęsknota będzie ukojona, pewnie już za chwilę.
Czas na przegląd prasy.
Tak jest, Paweł Bobołowicz nas słyszy i słucha i zaraz się do Państwa odezwie, ale zanim to nastąpi, to ja jeszcze postaram się znaleźć dla Państwa jedną informację z prasy. Możesz coś w tym czasie, Pawle, powiedzieć, ale niedużo, bo ja zaraz odnajdę Dziennik Gazetę Prawną w stosie gazet, które się piętrzą na naszym stole radiowym. Gazetę Wyborczą to wyrzucę, nie będzie mi przeszkadzać, notatki też odłożę na bok i się w końcu dokopię, albo się nie dokopię. To Pawle, to ja szukam Dziennika Gazety Prawnej, bo tam informacja ciekawa dla nas wszystkich jest, a ty mów.
To ja jeszcze raz się przywitam. Dzień dobry. Jestem w Kijowie. Jestem w okolicach stacji metra Arsenalna. Tutaj zaczyna się przemarsz tych osób, które dzisiaj świętują 9 maja jako Dzień Zwycięstwa nad nazizmem. Ci, którzy świętują w ten sposób zakończenie II wojny światowej, albo jak tutaj o wiele częściej się mówi, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, bo najczęściej są to osoby, które po prostu w ten sposób chcą przypomnieć o chwale i bohaterstwie Armii Czerwonej, też o, bardzo często o osobach swoich bliskich. Zebrało się tutaj kilka tysięcy osób, ale zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych. Zdecydowanie więcej natomiast jest funkcjonariuszy, którzy pilnują porządku. Ludzie trzymają w rękach portrety swoich bliskich albo portrety bohaterów Armii Czerwonej. Na czele pochodu już ustawili się politycy kojarzeni z Partią Regionów. Widać Nowińskiego, Murajewa, to też te osoby, które dzisiaj do niedawna stanowią opozycję wobec jeszcze urzędującego Petra Poroszenki i tych sił, które wygrały na Majdanie. Właśnie w tym momencie pojawił się też jeden z liderów opozycji, Juri Bojko. Tysiące, no może przesadziłem, ale setki kamer na pewno też tutaj są i właśnie biegają za tymi politykami utożsamianymi tutaj z opozycją, z tymi, którzy jeszcze do niedawna, też niektórzy z nich, przecież Juri Bojko brał udział w wyborach prezydenckich, kandydował i uzyskał olbrzymie poparcie na wschodzie Ukrainy. Za chwilę ta kolumna ruszy i pójdzie w kierunku Parku Chwały, tam będą składane kwiaty. Dzisiaj rano pod tym pomnikiem kwiaty złożył prezydent Petro Poroszenko, bo pomimo tego, że 9 maja na Ukrainie miał być tym dniem, który będzie już mniej oficjalnie świętowany i wspominany. W jego miejsce miał wejść 8 maja jako Dzień Pamięci i Pojednania. To jednak prezydent Poroszenko co roku rano składa kwiaty pod pomnikiem chwały, pomnikiem, który przypomina o żołnierzach Armii Sowieckiej.
To ja znalazłem ten artykuł, który chciałem także tobie przekazać. Europejska Unia Nadawców opublikowała najnowszą edycję raportu Zaufanie do mediów, tak ten raport się nazywa, no i średnia dla 28 państw Unii Europejskiej co do zaufania do różnych mediów jest następująca. Mediom społecznościowym nie ufa 63% Europejczyków czy obywateli państw, które wchodzą w skład Unii Europejskiej, a ufa tylko 19%. Internet, tutaj nieufność to jest 53%, ufność do informacji w internecie wykazuje 32% Europejczyków. Co do prasy, 46% mówi nie ufam, 47% mówi ufam. Telewizja średnia Unii Europejskiej 46% nie ufa, 50% ufa informacjom w telewizji. Na koniec radio, informacje podawane w radio nie ufa 34%, a ufa 59% średniej europejskiej, czyli radio po raz kolejny jest medium, którym najbardziej ufają Europejczycy. A co jest ciekawe, w polskiej sytuacji Polacy ogólnie gorzej niż Unia Europejska wykazują bardzo bardziej nieufność europejska do mediów. Oczywiście radio też jest na szczycie listy zaufania źródeł informacji, ale co jest ciekawe, tylko w jednym przypadku Polacy bardziej ufają jakiemuś medium niż średnia europejska, to jest internet i media społecznościowe, co też chyba dużo mówi o naszym rynku medialnym, że Polacy mają taki rynek, że bardziej niż ten Europejczyk ufają i w internetowi i medium społecznościowym, a znacznie mniej ufają oficjalnym przekazom jak prasa, telewizja, radio. Może sami żeśmy sobie na to zapracowali, ale radio mimo wszystko i tak w Polsce trzyma się bardzo dobrze. Całość, czy nie całość raportu, ale dość dokładny opis danych tam zawartych dzisiaj publikuje dziennik Gesta Prawna na stronie 4 piórem pani Elżbiety Rutkowskiej. No to wróćmy do Kijowa.
Tak, właśnie ruszył w tym momencie marsz. Może spróbuję porozmawiać z uczestnikami w tle. Być może państwo słyszycie, jak osoby, które tutaj się zgromadziły, śpiewają sowieckie pieśni. Przed chwilą śpiewali Katiuszę, która przecież w Polsce nie najlepiej się kojarzy. Spróbuję porozmawiać tutaj z tymi osobami, które przyszły. Dobrego dnia. Скажите, будь ласка, чому ви тут прийшли?
Еще раз, я не поняла.
Чому ви тут прийшли сьогодні?
Потому что память, я чту память своего деда, который погиб в Германии. За наше будущее, за то, что мы сейчас здесь прекрасно себя.
Pani mówi, że przyszła tutaj dzisiaj, by wspomnieć pamięć swojego dziadka, który zginął w Niemczech, walcząc za ich przyszłość.
Ja patrzę u was kartyna, dzieci, jak rozumieją, w formie radiańskiej, tak? Kartyna nie поняла.
Це ваш дід.
Мой дід.
Pani trzyma w rękach zdjęcie dziadka, swojego dziadka w mundurze Armii Sowieckiej z wyraźnymi emblematami Armii Sowieckiej. Jest dumna ze swojego dziadka, który walczył za Armię Sowiecką. Porozmawiam z takim bardzo młodym uczestnikiem. Dobrego dnia. Скажите, будь ласка, чому ви сьогодні тут прийшли?
Тому що я патріот.
А скільки тобі років?
13.
Як тебе звати?
Алік.
Rozmawiam z panem 13-letnim uczestnikiem tego marszu. Na moje pytanie, dlaczego tutaj przyszedł, mówi, dlatego, że jestem patriotą. A wasze rodzice także brali udział w tym?
Конечно. Да. Конечно. Конечно, мы никогда их не забудем, поэтому мы сегодня пришли для того, чтобы наши дети всегда помнили о великом подвиге, который совершили наши дедушки, бабушки, прабабушки, прадедушки.
А jedna mama młodego Alego mówi o tym, że przyszli tutaj, ponieważ ich bliscy brali udział w tych walkach. Oni chcą o tym pamiętać. Nigdy nie zapomną tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej. Szukam osoby, która tutaj chodzi w mundurze, ale w tym momencie możecie państwo usłyszeć radosną orkiestrę, która gra te standardy, które znane też są na pewno wielu naszym słuchaczom z dawnych czasów. To nie jest orkiestra wojskowa, to orkiestra, w ubiegłych latach pojawiali się tutaj żołnierze, którzy grali. Dzisiaj nie ma żadnej oprawy wojskowej, ten marsz. To są prywatne osoby ubrane w cywilne ubrania, w żaden sposób nie nawiązujące do jakichkolwiek elementów Armii Sowieckiej. Jest też mężczyzna, który pośród tych różnych zdjęć niesie ikonę świętego Jerzego. Przez chwilę wcześniej z nim rozmawiałem. Mówi, że jest przekonany, że Wielka Wojna Ojczyźniana była karą za grzechy społeczeństwa, ale jednak te grzechy udało się przemóc. Jak zwykle ten marsz jest połączeniem bardzo wielu różnych dziwnych wątków historycznych. Oczywiście też wpisuje się w dużym stopniu w tą tradycję Związku Sowieckiego, która przecież jest kontynuowana i nadal narzucana przez Federację Rosyjską.
To ja tylko na koniec i proszę o krótką odpowiedź, Pawle, czy ktokolwiek pamięta dzisiaj w Kijowie, że 9 maja roku 20 do Kijowa weszły oddziały ukraińskie dowodzone przez Symona Petlurę razem z polskim wojskiem, wyzwalając Kijów.
Jeśli pozwolisz, drobne uszczegółowienie, bo oddziały weszły 7 maja 1920 roku.
Ale defilada uroczysta była 9.
Dokładnie, a defilada odbyła się 9 maja w innym miejscu niż ja jestem teraz, bo ta defilada szła główną ulicą Kijowa, Chreszczatykiem. Wtedy przeszły w radosnym pochodzie polskie i ukraińskie wojska. Specjalnie została sprowadzona, a nawet stworzona właściwie orkiestra wojskowa, ukraińska orkiestra wojskowa. Pamięć o tych wydarzeniach jednak nie jest powszechna na Ukrainie. Śledziłem profile ukraińskich historyków, w tym szefa ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wiatrowicza, i 7 maja na ten temat nie pojawiła się żadna informacja. Być może 9 maja któryś z ukraińskich historyków sobie przypomni o tym wydarzeniu, od którego przecież mija 99 lat. A przypomnę, że wojska Piłsudskiego i Petlury, wchodząc do Kijowa, wygnały bolszewickie oddziały, uwolniły też tysiące więźniów katowanych przez sowieckie służby, zresztą przed Polakami i Ukraińcami, którzy weszli do Kijowa, zobaczyli straszny widok katowni, sowieckich katowni, które już w tym czasie przecież zamieniły się w te dramatyczne miejsca w Kijowie. Niestety po odstąpieniu polskich i ukraińskich wojsk Kijowa znowu weszły oddziały bolszewickie i znowu rozpoczęły się represje wobec Ukraińców, ale także Polaków zamieszkujących w Kijowie. Ten czas, kiedy Polacy i polskie i ukraińskie wojska w Kijowie były, bardzo często jest określany tym miesiącem wolności, miesiącem, kiedy przez chwilę na Ukrainie zafunkcjonowały instytucje niepodległego państwa ukraińskiego, naszego sojusznika w 1920 roku.
I to powiedział Paweł Bobowicz prosto z Kijowa. Dziękuję bardzo za korespondencję i być może połączymy się o 12 w Kurierze w samo południe. To już wtedy będziemy mogli ocenić, jak przebiegły uroczystości Dnia Zwycięstwa na Ukrainie. A tymczasem do usłyszenia, Pawle.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
My mamy godzinę 9:16, w zasadzie już 17. To pora kończyć dzisiejszy poranek wnet. Jaśmina Nowak była wydawcą, Paweł Chodyna zrealizował, Łukasz Jankowski siedział za lub przy mikrofonie, a teraz studio Wilno. Tak, Paweł Chodyna pokiwał twierdząco głową. No to z kresów Rzeczpospolitej, z Kijowa, przenosimy się do miasta, które przez stulecia było drugą stolicą Rzeczpospolitej. Studio Wilno.